Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O nowym prawie Ewangelii, które radykalnie przemienia relacje społeczne, mówił papież na Anioł Pański. W słowie do Polaków przypomniał zmarłego arcybiskupa Rzecińskiego. Po aktualnościach z Watykanu powiemy o obchodach 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Indiach. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux powie o cesarstwie bizantyńskim w czasie, gdy na jego wschodnim pograniczu pojawili się Persowie. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Jezusowe nowe prawo to w rzeczywistości nowa Tora ludu wybranego, którą Mistrz ogłasza z wielką mocą i boskim autorytetem, a przed nami stawia zadanie wypełniania przykazania miłości i budowania społeczeństwa bardziej braterskiego. Mówił o tym Benedykt XVI, komentując w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański kazanie na górze z Ewangelii dzisiejszej niedzieli. Papież zwrócił uwagę, że sposób przepowiadania Jezusa musiał czynić ogromne wrażenie na słuchaczach, przerażonych śmiałością, z jaką w miejsce dawnego przykazania wypowiadał swoje „a ja wam powiadam”.
Nowość Jezusa polega w istocie na tym, że to On sam wypełnia przykazania z Bożą miłością i z mocą Ducha Świętego, która w Nim mieszka. A my, poprzez wiarę w Chrystusa, możemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego, który uzdalnia nas do życia Bożą miłością. Dlatego każde z przykazań staje się prawdziwe jako wymóg miłości, a wszystkie razem zbiegają się w jedno przykazanie: miłuj Boga całym swoim sercem, a bliźniego swego jak siebie samego.
Ojciec Święty nawiązał w tym kontekście do niedawnego tragicznego wypadku w Rzymie, gdzie w pożarze nielegalnego obozowiska Romów zginęło 4 dzieci. Istnieje podejrzenie, że doszło do umyślnego podpalenia. Wydarzenie to każe nam zadać sobie pytanie, czy społeczeństwo bardziej solidarne i braterskie, bardziej konsekwentne w miłości, to znaczy bardziej chrześcijańskie, nie mogłoby zapobiec tej tragedii, dodał papież. A to pytanie dotyczy wielu innych bolesnych, znanych nam wydarzeń, które mają u nas codziennie miejsce.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI nawiązał do niespodziewanego odejścia metropolity lubelskiego.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Sposób szczególny jednoczę się modlitwy z wiernym archidiecezji lubelskiej, ożerocony po nagłej śmierci arcybiskupa Józefa Szczecińskiego, obszedł do Pana, spełniając posługę dla Kościoła powszechnego w stolicy apostolskiej. Niech raduje się w chwale owocami swego życia i pasterskiego trudu wszystkim biskupom, kapłanom i wiernym w Polsce. Serdecznie błogosławię.
W Indiach zakończyły się obchody 25. rocznicy pierwszej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w tym kraju. Uczestniczył w nich także specjalny wysłannik Benedykta XVI, kardynał Murphy O'Connor. Uroczystości trwały od 1 do 10 lutego.
Uroczystości rocznicowe odbywały się w Delhi, w Ranchi, Kalkucie, Kocinie i Bombaju. Uczestnicy obchodów rocznicowych mieli okazję, by przypomnieć sobie zręby nauczania Jana Pawła II sprzed 25 lat. Na pytanie, czy indyjscy katolicy wcielają to nauczanie w życie, kardynał Telesfortoppo odpowiada.
Majority yes. Vast majority of them follow.
Większość tak, większość postępuje wedle tych wskazań. We współczesnych warunkach nie jest to łatwe, ale nadal istnieje ogromny szacunek dla jego nauczania. Możemy powiedzieć, że nawet fundamentaliści zaczynają zdawać sobie sprawę, że on był prorokiem, a to, co mówił, miało znaczenie prorocze. Dlatego obecnie musimy modlić się i pracować, by jego profetyczne nauczanie było realizowane w czynie. My, którzy go widzieliśmy, którzy go słuchaliśmy, powinniśmy kontynuować przekazywanie tego nauczania młodym pokoleniom, by oni także mieli świadomość, że był papież, który kochał młodych ludzi, którego nauczanie powinno być wcielane w naszym życiu. Charakteryzując tematykę dominującą nauczanie zarówno w okresie papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II z roku 1986, jak i tegorocznych obchodów rocznicowych, ksiądz Bapu Joseph, rzecznik Episkopatu Indii, wyjaśnia.
Dominant theme at that time of his visit was peace and unity.
Dominującym tematem podczas tamtej wizyty był pokój i jedność. Uważam, że było to właściwe przesłanie skierowane nie tylko do katolików, ale także do wszystkich mieszkańców Indii. Tym bardziej, że Indie są krajem tak bardzo różnorodnym pod względem językowym, religijnym, kulturowym. Właściwie wszystkie rodzaje różnorodności są charakterystyczne dla Indii. Ta różnorodność przejawia się także wewnątrz Kościoła. Mamy przecież wewnątrz Kościoła katolickiego w Indiach trzy tradycje: łacińską, syro-malabarską i syro-malankarską. Przy tej różnorodności potrzebna jest nam współpraca i koordynacja pomiędzy tymi trzema kościołami. Elementem uroczystości rocznicowych były także spotkania z wyznawcami innych religii obecnych w Indiach i przypomnienie nauczania Jana Pawła II w tym zakresie. Arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w New Delhi, zauważa: Jego świętobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II w swym znaczącym spotkaniu z przywódcami innych religii podkreślał potrzebę i znaczenie dialogu, wolności religijnej i pracy na rzecz pokoju. To przesłanie na rzecz pokoju i solidarności w tym wieloetnicznym, wieloreligijnym i pięknym kraju, bogatym w tradycje kulturalne, jest bardzo ważne. Przypomnienie papieskiego nauczania na tematy społeczne było zasadniczym tematem rozważań podczas sympozjum rocznicowego w Delhi. Podobnie było w Ranchi, stolicy indyjskiego chrześcijaństwa plemiennego, które bardzo cenił Jan Paweł II. Kardynał Telesfortopo z okazji obchodów upamiętniających pielgrzymkę papieską sprzed ćwierćwiecza przypominał: On chciał przyjechać i dobrze się stało, że biskupi włączyli Ranchi do trasy pielgrzymki, by zrealizować jego wielkie pragnienie spotkania z plemieńcami. Plemieńcy mieli dla niego pełen uwielbienia, szacunek. Nie było takiego entuzjazmu jak we Włoszech na przykład. Byłem tam z nim, nie było słów, ponieważ w kontakcie z wielkim i świętym człowiekiem nie ma słów. Taki rodzaj szacunku mamy. W trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć przypomnienia wizyty w Kalkucie i ówczesnego spotkania z matką Teresą. Nuncjusz apostolski zauważa: Myślę, że wśród ludzi jest ciągle żywy obraz Ojca Świętego Jana Pawła II. To było wielkie przesłanie na rzecz dobroczynności i miłości, które obiegło świat, gdy Jan Paweł II szedł przez Kalkutę ręka w rękę z matką Teresą, by głosić potrzebę dobroczynności i solidarności. Komentując znaczenie rocznicowych obchodów oraz pielgrzymki sprzed ćwierćwiecza, kardynał Oswald Gracias, przewodniczący Konferencji Episkopatu Indii, podkreślał: Przesłanie, które zostawił nam 25 lat temu Jan Paweł II, jest żywe i dzisiaj. Po przybyciu do Delhi mówił, że przyjechał jako pielgrzym i jako przyjaciel. Jako pielgrzym, ponieważ żywił wielki szacunek dla bogatej kultury Indii, dla bogatego dziedzictwa naszego kraju. Korzystał z okazji, by wyrazić uznanie dla wysiłków społeczeństwa i władz na rzecz rozwoju kraju, na rzecz polepszenia losu zwykłych ludzi. Mówił o konieczności dialogu między religiami, mówił o rozwoju społeczno-ekonomicznym, mówił także o znaczeniu sprawiedliwości. Był zdecydowanym orędownikiem pokoju. Jan Paweł II był w Indiach dwukrotnie, w roku 1986 oraz w roku 1999. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Najpierw przyszli Persowie. W naszych ostatnich audycjach opowiadałem o przemianach i podziałach, jakie nastąpiły w świecie chrześcijańskim w V i VI stuleciu. Stało się tak głównie za sprawą polityki religijnej bizantyńskich cesarzy, a szczególnie Zenona, Justyna i Justyniana. Szukali oni sposobu przywrócenia jedności w imperium oraz ortodoksji wiary jego mieszkańców. Ostatecznie jednak ich poczynania przyniosły skutki całkiem odwrotne i w rezultacie opłakane. Nie było moją intencją ani zadaniem osądzać poczynań wspomnianych władców, bo przyczyny zaistniałego podziału w życiu społecznym, a także w kościele, jak zwykle miały bardziej złożony charakter. Pragnąłem natomiast zarysować sytuację Egiptu w przeddzień wydarzeń, które zdecydowanie bardziej domagały się jedności i współdziałania. Czas zatem opowiedzieć o tym, co się zdarzyło w Cesarstwie Bizantyńskim, na jego wschodnich pograniczach oraz w Egipcie właśnie, gdy na horyzoncie pojawiły się ludy ze wschodu, a wraz z nimi nowy świat, nowe jego porządki i nowa religia. Najpierw byli Persowie. W pierwszej dekadzie VII wieku, za panowania Szachinszacha Chosroesa II, przypuścili oni szturm na bizantyńskie imperium na całej długości wspólnej granicy. W roku 607 podbili Syrię, a dwa lata później perski generał Szachwaras stanął nad Bosforem, na wysokości Chalcedonu, vis-a-vis stolicy cesarstwa Konstantynopola. Władcą był tutaj wówczas Fokas, po prawdzie okrutnik i uzurpator, o którego panowaniu mówi się same złe rzeczy, choć jak zwykle nie całkiem słusznie. Tak czy siak na jego barki spadła odpowiedzialność za tę perską marszrutę przez ziemię cesarstwa. Więc Fokasa szybko zamordowano, a na tronie posadzono jego szwagra, Herakliusza. W niedługim czasie Persowie zdobyli Antiochię i Damaszek, zaś w maju 614 roku padła Jerozolima wraz z całą Palestyną. Od czasów słynnej wojny żydowskiej i spalenia świątyni Heroda w roku 70, aż do tej chwili miasto, nawet jeśli przebudowane i przemianowane, nie doświadczyło nigdy podobnej grabieży i zniszczenia. Persowie wymordowali wówczas około 30 tysięcy chrześcijan, a drugie tyle deportowali do Babilonu. Ponoć najeźdźców aktywnie wspierali Żydzi i Samarytanie. Spalono też wszystkie kościoły, między innymi Bazylikę Grobu Bożego, wzniesioną za czasów Konstantyna, a relikwie Krzyża Świętego zabrano do Ktezyfonu. Herakliusz wyprze potem wojska perskie z obszaru Persji i Palestyny. Odzyska i panowanie, i relikwie, ale nad Nilem już tak wesoło nikomu nie będzie, bo zagrożenie perską inwazją zawisło także nad Egiptem. Już cesarz Justynian, przewidując taką możliwość, kazał wybudować potężną fortecę na Synaju, na drodze łączącej Nabateę z Egiptem. Jednak w roku 619 Persowie i tak wkroczyli do dawnej ziemi faraonów, idąc drogą wzdłuż wybrzeża morskiego, tym samym omijając synajskie fortyfikacje. Twierdze Peluzium i Manzala, strzegące wejścia do kraju nad Nilem, padły przy pierwszym ataku. Podobnie skapitulowała twierdza Babilonia, nieopodal starożytnego Memphis. Teraz Persowie ruszyli w kierunku Aleksandrii, plądrując i paląc po drodze, co popadło. Według XII-wiecznej historii patriarchów aleksandryjskich wyrżnięto wtedy mnichów z 600 okolicznych klasztorów. Stolicę Persowie wzięli w czerwcu 619 roku, obracając ją w Perzynę. W samej Aleksandrii wymordowano ponoć wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat, tak iż ofiar miało być około 80 tysięcy. Wielu innych poprowadzono w babilońską niewolę. W ręce Sasanidów wpadły też okręty, którymi próbowano wysłać do Konstantynopola ludzi z ich dobytkiem, w tym także kościelne kosztowności. Cały ten skarb pojedzie później wraz z symbolicznymi kluczami do miasta na dwór perskiego szacha. Tymczasem najeźdźcy plądrowali Dolinę Nilu aż po Nubię i Faras, znów niszcząc i rabując. Wzniecony przez nich terror zmusił wielu biskupów do ucieczki i porzucenia swoich kościołów. Tak stało się m.in. ze świętym Pisencjuszem, biskupem Keft, którego historię później spisał Jan, zwany Starszym. Podobno przed ucieczką biskup ten rozdał ubogim cały swój majątek i wraz z najbliższymi towarzyszami schronił się w klasztorze świętego Epifaniusza w Tebach, gdzie już pozostał do końca życia. Trzeba powiedzieć, że w początkowym okresie wielu Koptów mogło patrzeć na tę perską inwazję przychylnym okiem. Oznaczała bowiem nade wszystko wygnanie Greków i ich melchickiego patriarchy. Szybko jednak miało się okazać, że nikt nie ujdzie okrucieństwu najeźdźców, czy to Kopt, czy Bizantyńczyk. Po tym początkowym okresie terroru związanego z podbojem nastąpiła mała stabilizacja. Nowi władcy Egiptu pozostawili podporządkowaną sobie grecką administrację, bo przecież tak dużym krajem ktoś musiał zarządzać. Najlepiej więc, by robili to ci, którzy się na tym znają. Persowie optowali też za pokojem religijnym. Przede wszystkim nie narzucili siłą zoroastryzmu, pozwalając chrześcijanom pozostać chrześcijanami, każdemu zgodnie z jego eklezjalną przynależnością. W ten sposób kościół koptyjski, uwolniony spod melchickiej dominacji, cieszył się zdecydowanie większą swobodą niż w poprzednim okresie. Koptowie mogli odbudować swoje kościoły i korzystać ze swobody wyznawania wiary. Przede wszystkim jednak biskupi monofizyccy odzyskali pełną jurysdykcję nad swoimi diecezjami. Persowie pozostawili na tronie patriarchy aleksandryjskiego monofizytę Andronika, którego zresztą ze względu na pobożność i przymioty charakteru akceptowali także Chalcedończycy. Po jego śmierci w roku 623 papieżem aleksandryjskim zostanie Beniamin, który podczas niemal 40-letniego pontyfikatu będzie musiał oglądać arabską konkwistę i gwałtowną islamizację kraju. Póki co zauważyć wypada, że w sumie łatwiej było kościołowi koptyjskiemu pod panowaniem perskim niż za czasów bizantyńskich. Kiedy w roku 628 cesarz Herakliusz zdoła wreszcie pokonać sasanickiego władcę Chosroesa, a Persowie będą musieli wycofać się ze wszystkich zagarniętych ziem cesarstwa, wówczas w Egipcie przywrócona zostanie bizantyńska władza. Wkrótce jednak u bram dawnej ziemi faraonów staną nowi najeźdźcy, Arabowie, których pochód nie oszczędzi nikogo, ani Persów, ani Greków. Koptowie, pamiętni perskiego doświadczenia, początkowo przywitali ich jako wybawicieli. Ale znów szybko się okaże, że nie będzie już śpiewu ani tańca, a jedynie krzyki, płacze i modlitwy o Boże zmiłowanie zanoszone tak przez Melchitów, jak i przez Miafizytów. O tym jednak opowiemy w ostatnim już odcinku naszego cyklu.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.